Wracamy do rozmowy o dziewczyńskich historiach i o emocjach nastolatków. Powiedziałyśmy już tutaj trochę o ciele, ale ja jeszcze do tego cielesnego tematu chciałabym wrócić, bo wspomniałyśmy tutaj o tych zaburzeniach odżywiania. Myślę, że to jest problem, który w dużej mierze dotyczy dziewczynek, bo to raczej w społeczeństwie tak się układa, że to na kobiety spada ten ciężar dobrego wyglądu i tego, że no gdzieś jest to wymagane. Tam mamy w filmie Dziewczyńskie historie wątek właśnie, w którym bohaterka mówi o tym, jak wiele koleżanek mierzy się z zaburzeniami odżywiania, ale wspomina też o tym, że to nie tylko to jest problemem, tylko jeżeli ktoś chce kogoś zranić, musi uderzyć w czuły punkt, czyli w ten nasz kompleks. Ona mówi, ja ze swoim ciałem nie mam problemu, ale gdyby ktoś powiedział coś o moich zębach, czułabym się bardzo źle, bo mam kompleks właśnie spowodowany tym, że moje zęby nie wyglądają tak, jakbym chciała, żeby wyglądały. Jak można uczyć dziewczynki tego, żeby wiedziały, żeby miały poczucie wartości, niezależnie od tego, czy różnią się od swoich koleżanek, właśnie w tej kwestii ciała i wyglądu? Czy może trzeba trochę przenieść ten ciężar i taką ważność tego, że to nie wygląd, tylko to, co mamy w środku, to jakimi jesteśmy ludźmi? Chociaż zastanawiam się, czy można tego uniknąć, czy można jakoś tak zbagatelizować te kwestie związane właśnie z ciałem. Nie jestem pewna, wydaje mi się, że nie do końca.
Byłoby pięknie, gdybyśmy mogli w jakiś sposób to usunąć. No i oczywiście działania prewencyjne, profilaktyka jest zawsze bardziej wskazana niż później jakieś przeciwdziałanie. I tak, to jest taki kontekst, w którym właśnie z jednej strony mamy dostęp do mediów społecznościowych, gdzie widzimy, jak wygląda jakaś idealna kobieta, idealna dziewczyna, jak wygląda jej sylwetka, jaki tryb życia prowadzi i jakby młodzież korzysta dosyć intensywnie z mediów społecznościowych. W kontekście tego, o czym pani wspomniałam, czyli uderzenia w słaby punkt, w nasz kompleks. Tutaj również możemy wrócić do komunikowania się w sposób asertywny, natomiast w przypadku młodzieży to jest trudne, bo kiedy my nieproszeni zwracamy komuś uwagę, czyli na przykład, o jakie ty masz zęby, kiedy ta koleżanka nie prosiła nas o to, byśmy ocenili, jak wyglądają jej zęby, może spowodować przykrość. Więc to, co możemy robić, to takie działania psychoedukacyjne, czyli nauka naszych dzieci o tym, co jest okej, co może sprawić komuś przykrość. Kiedy ktoś prosi nas o jakąś opinię, to znaczy, że mu na niej zależy i wtedy ją przyjmie w inny sposób, niż kiedy sami ją po prostu sprzedamy, nieproszeni. Jeśli chodzi o kontekst zaburzeń odżywiania, tak naprawdę zaburzenia odżywiania są najczęstszą trudnością u młodzieży, dlatego że kształtuje się osobowość. Już rozmawiałyśmy o tym, że czynniki hormonalne mają tutaj wpływ. No i to ciało, ciału nierówne. Dziewczynki, ale oczywiście nie wszystkie, mają coś takiego, że no szczupła sylwetka jest pożądana. Natomiast w związku z tym, że dziewczyny się rozwijają, te pierwsze miesiączki chociażby tak powoduje, że każdy z nas wygląda inaczej, ale to jest okej. Kiedy nasze ciało jest zdrowe, kiedy jest odżywione, kiedy nie mamy trudności zdrowotnych, możemy chodzić na WF albo na inne zajęcia, to jest dobre, to jest okej. Natomiast to, czy nosimy rozmiar 34, czy 36, czy 40, to naprawdę nie ma większego znaczenia. My możemy sobie teraz tak powiedzieć, natomiast taka nastolatka, która by to usłyszała, pokiwałaby głową i pewnie wyszła. Tutaj jest taki istotny kontekst, również systemowy, jeśli chodzi o wsparcie rodziców, o taką psychoedukację, rozmawianie z dziećmi o tym, jak się rozwija młody organizm, co może się wydarzyć, jakie mogą być trudności. Trochę normalizowanie i tego wyglądu i zachowania dzieci, bo to jest zupełnie normalne, że burze hormonalne tak zwane występują, jest ta labilność emocjonalna. I tak sobie myślę, że kiedy młode dziewczyny byłyby w stanie na początku nazywać swoje emocje, umieć je wyrazić, to później byłoby mniej tej złości skierowanej do siebie, chociażby poprzez karanie siebie niejedzeniem. Czasem osoby młode, na które trafiam, nie mają też świadomości dotyczących konsekwencji i zagrożeń wynikających z niejedzenia. Więc ten aspekt psychoedukacyjny jest bardzo ważny. Możemy pokazać, że okej, możesz nie jeść, ale możesz zrobić też coś innego.
No właśnie, bo wydaje mi się, że w ogóle tutaj dotykamy takiego większego problemu, który dotyczy też tego, co rodzice mają na talerzu. Dlatego, że tak jak już powiedziałyśmy, dzieci uczą się od rodziców, patrząc na to, co robią rodzice. Więc też zwłaszcza te dorastające dziewczynki, jeżeli słyszą swoją mamę, która mówi źle o swoim ciele, no raczej nie mają takich podstaw, żeby też myśleć o swoim ciele w dobry sposób.
Myślę, że tutaj dotknęłyśmy takiego bardzo ważnego tematu właśnie dotyczącego też takiej spójności, nie? Dokładnie, jeżeli my możemy sobie milion lat dzieciom tłumaczyć, że ciało to przecież nie wszystko, że to jakby nie tylko wygląd się liczy, tylko tak, z jednej strony mamy cały wielki świat mass mediów, który po prostu totalnie jakby jest w kontrze do tego, co my mówimy. Po drugie, jeżeli dołożymy sobie jeszcze właśnie dokładnie coś takiego, że my mówimy co innego, robimy co innego i mówię na przykład córce, że słuchaj, tutaj naprawdę to nie świadczy o twojej wartości, czy masz rozmiar 36 czy 38, a sama jestem na restrykcyjnej diecie, bo nie akceptuję swojego ciała, no to nic z tego nie wyjdzie. I tutaj myślę, że takie inicjatywy, jak chociażby fantastyczne książki dotyczące ciała pozytywnego dojrzewania, czy fundacje, które też jakby promują, propagują też takie spojrzenie na ciało, ale to jest znowu edukacja, to jest znowu coś, czego nie było, co dopiero się pojawia, no może już nie tak, że dopiero, ale od stopniowo jakby od niewielkiego czasu i chyba to jest ten kierunek. Mi się wydaje, że my tutaj dotykamy bardziej takiej zmiany, jednak też bardzo mocno systemowej, kulturowej, dotyczącej w ogóle, mam wrażenie, bardziej jednak też roli kobiety, roli dziewczynki w naszym społeczeństwie, w naszym świecie. Wiecie, to się dosyć mocno zmienia w ostatnim czasie, na szczęście, i gdzieś tam no dążę do tego, że z całym sercem, czy któraś z nas nie miała kompleksów spowodowanych tym, jak wygląda jej ciało? Przecież my w tym wyrośliśmy, my w tym wyrosłyśmy. I tak i tak myślę, że młodzi rodzice i trochę starsi rodzice obecnie robią dobrą robotę, już tak mówiąc kolekwialnie, ale trzeba tego robić więcej. Natomiast mieć świadomość też tego, z czego my wyrośliśmy, czego my byliśmy nauczeni i nie jesteśmy w stanie też w ciągu jednego pokolenia zmienić wszystkiego, ale powoli, powoli myślę, że warto do tego dążyć.
To trochę o czym mówisz, Aniu, to też takie przekonania, jakie my mamy w sobie jako dorośli ludzie, jako rodzice i te przekonania, które wpajamy od małego naszym dzieciom. Bo tak mi teraz przyszło, że tak naprawdę pomiędzy bodźcem, który przychodzi do nas z zewnątrz, a naszą reakcją, pośrodku stoją przekonania, jakie my mamy na dany temat. I jeżeli będziemy w stanie w jakiś sposób modelować, przyczyniać się do tego chociażby poprzez działania psychoedukacyjne na właśnie modelowanie tych przekonań u naszych dzieci, może to spowodować, że reakcja na ten bodziec będzie po prostu inna.
No tak, to jak tutaj już dotknęłyśmy tego właśnie tych przekonań, które wypływają trochę też z tego, co mówią nam rodzice w dzieciństwie, to chciałabym tu poruszyć jeszcze jeden temat, czyli tego, jak z dziećmi rozmawiać o różnych rzeczach, bo mamy w tym filmie też taką scenę, w której jedna z dziewczynek mówi, rozmawiając o swoich ocenach w szkole, bo tata jej mówi, kiedyś lubiłaś się uczyć, teraz już tego nie robisz, teraz już odkładasz naukę na później. I ona poczuła się zaatakowana. Poczuła, że tata mówi do niej, jesteś głupia. I mówi mu to wprost. I to też wydało mi się bardzo piękne, że ta dziewczynka ma już taką świadomość w sobie, że potrafi powiedzieć, poczułam się w taki sposób. Poczułam, że mnie obraziłeś. I tata też ma tutaj taką furtkę, żeby powiedzieć, źle mnie zrozumiałaś. Nie chciałem, żebyś tak to odebrała. I też wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie dzieci też nauczyć mówienia tego, co im nie pasuje. Bo trochę już wyrastamy właśnie z takiego modelu rodzicielstwa, gdzie rodzic ma zawsze rację.
Tak, takiego dyrektywnego totalnie.
A dziecko musi się dostosować do wszystkiego, co dorosły mówi, bo tu nie tylko rodzic, ale to też nauczyciel. I wchodzimy trochę w taki moment bardzo dobry, gdzie zaczynamy właśnie ten dialog. Jak uczyć tego dzieci, żeby one też nie bały się mówić o tym, co czują?
No właśnie nie wchodzić w teorię, tylko po prostu to robić na co dzień. Czyli tak jak pani powiedziała i podała ten przykład z filmu, właśnie tak rozmawiać z naszymi dziećmi. Wychodzić też z tej pozycji ja, że mi to zrobiło to, ja poczułem się tak, jakby nie nakazując, nie zmuszając dziecka, nie forsując swoich pomysłów, ale też pytając dziecko. Taki świetny przykład, no wraca dziecko ze szkoły, jak było w szkole? No i jakie tu jest budowanie relacji? O czym tutaj my chcemy z dzieckiem porozmawiać? Więc jakby tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że my też pytamy już konkretnie, co dzisiaj cię, nie wiem, dobrego spotkało, albo co teraz czujesz? Jakby pytanie o te emocje, o jakieś konkretne zachowania, o rzeczy, które się działy, po prostu pokazywanie takiej autentycznej ciekawości, że my naprawdę widzimy tego młodego człowieka i my chcemy z nim być w kontakcie. I to działa w obie strony. Szczerze, na pewno nie jestem matką idealną i nigdy nie będę i na szczęście już też przestałam jakby do tego dążyć i zdjęłam z siebie to brzemię po prostu bycia perfekcyjną, ale ja rozmawiam bardzo często w ten sposób z moimi synami, którzy mają 8 i 9 lat i ja widzę już też różnicę, widzę jaką budujemy relację, no i ja buduję sobie grunt pod ten czas nastoletni, tak, bo tutaj zaczyna się już praca rodzica. Właśnie jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą tak chciałam dołożyć, jeżeli chodzi o tę komunikację. To nie jest tak, że my się budzimy któregoś dnia i mamy nastolatka w domu. Żeby mieć dobrą relację z nastolatkiem, żeby móc z nim rozmawiać o trudnych rzeczach, żeby móc być dla niego takim przewodnikiem, to praca zaczyna się w momencie, kiedy dziecko się pojawia na świecie. Tak naprawdę. I najwięcej możemy zrobić, nie wiem, do takiej wczesnej podstawówki, kiedy rzeczywiście też jesteśmy takim bardzo dużym autorytetem. Potem to się zmienia i nasza już też jakby siła rażenia jest dużo mniejsza.
Zdecydowanie, Aniu, tutaj się z tobą zgodzę. Trzeba rozmawiać i jeżeli my będziemy mieli tą gotowość, otwartość dla naszego dziecka, by nazywać rzeczy po imieniu, by mówić, co czujemy w danym momencie, to dziecko to podłapie i ono będzie być może miało większą gotowość do tego, żeby rozmawiać z nami w podobny sposób. Tutaj jeszcze poruszyliśmy też taki kontekst, w którym czasem słyszymy coś innego niż druga osoba nam powiedziała, przekazała. I tu jest ten kontekst naszej interpretacji jakiegoś faktu, który wybrzmiał. Ja to zauważam już w pracy gabinetowej z osobami dorosłymi, że bardzo często te szumy komunikacyjne pojawiają się na tym etapie. Osoby sobie interpretują to, co drugi rozmówca wypowiedział. I tak sobie teraz myślę, jeżeli osoby dorosłe mają dużą taką łatwość w tym, żeby sobie interpretować, to równie dobrze mogą interpretować to, co wypowiadają do nas dzieci. A przez to dzieci uczą się też tego samego. Więc fajnie jest opierać się na faktach i mówić dzieciom bez owijania w bawełnę adekwatnie do wieku po prostu.
Ale tutaj też dopytywać na przykład, tak? Jeżeli po prostu naprawdę to są, bo tak pani pytała właśnie, czyli jak rozmawiać. No taka prosta jakby recepta dla nas, dla rodziców, dla wszystkich osób, które chcą też nie tylko z nastolatkami, ale w ogóle z drugim człowiekiem jakby osiągnąć taką prawdziwą komunikację, no to jakby też być ciekawym tego człowieka. Właśnie jakby jak nie wiemy czegoś, czy nadinterpretowaliśmy, czy mamy wątpliwość, dopytać, zapytać. Mówimy o takim, wiecie, o tej werbalnej przestrzeni, ale też być czujnym na tą niewerbalną. Jeżeli my widzimy, że ktoś nam coś odpowie, ale przy tym jakby zrobi, nie wiem, taką minę, że dostajemy sprzeczny sygnał, to też zapytać, że słuchaj, no ja zobaczyłem, że powiedziałeś mi to, ale widzę, że tutaj ci tak, nie wiem, uśmiech zszedł. Czy na pewno to, co powiedziałem, jest okej? Okay? Po prostu naprawdę pytać tego drugiego człowieka, jakby o co, jakby co chciał nam przekazać, jak się czuje, czy czuje się okej okay w tej rozmowie, czy by coś zmienił. Ja wiem, że to jest trudne, ale jakby to jest ten kierunek. To jest znowu tylko tyle i aż tyle.
No właśnie, to jest ta uważność, o której też tutaj trochę mówimy. Na koniec jeszcze chciałabym jedną scenę z tego filmu przywołać. To jest scena, w której jedna z bohaterek mówi o tym, że wszyscy jej się zwierzają, że jest taką powierniczką klasowych problemów i czasami zapomina w tym o sobie i wie, że bierze na siebie za dużo i też emocjonalnie sobie z tym nie radzi. To, co mnie zachwyciło w tej scenie, to jest przede wszystkim to, jak bardzo świadoma jest ta dziewczynka, że ona już potrafi właśnie nazwać to, jak się czuje. Że ona widzi te połączenia, że widzi, że bierze na siebie te problemy i jej jest z tym ciężko. Cieszy się z tego, że ma takie zaufanie ze strony rówieśników, ale też czuje, że przytłacza ją to. Jak można dzieci przed czymś takim zabezpieczyć?
Tak naprawdę, żeby pomagać, żeby udzielać wsparcia, trzeba mieć zasoby, swoje własne do tego. Czasem o tym zapominamy. I na przykład, jeśli chodzi o tą dziewczynę z tej sceny, jest powierniczką tych sekretów, tajemnic swoich osób bliskich, kolegów z klasy. Przychodzą do niej, bo być może ma taką otwartość, udziela im wsparcia, ale warto jest, no właśnie. I pytanie, jak znaleźć taki moment, w którym ocenimy, że to już jest dla mnie za dużo. Czasem poczujemy to po prostu, na przykład somatycznie, jest nam jakoś z tym ciężko, to dla mnie za dużo. I wtedy trzeba postawić jakieś granice w kontekście tego, że jak na przykład, słuchaj, ja nie odmawiam ci pomocy, z chęcią cię wysłucham, ale na przykład, nie wiem, jutro dzisiaj mam takie popołudnie dla siebie. Dzisiaj planuję przeczytać sobie po południu książkę albo wyjść z mamą na spacer. To jest bardzo ważne, by dzieci miały świadomość, bo osoby młode miały świadomość, że muszą zadbać o swoje wnętrze, o swoje zasoby, by później móc po prostu pomagać i udzielać wsparcia innym.
Ale też, żeby nie miały wyrzutów sumienia z tego powodu, że komuś odmawiają pomocy, bo muszą zadbać o siebie. Wydaje mi się, że to jest też bardzo trudne, że gdzieś tam oskarża się wtedy o egoizm, o to, że myślisz tylko o sobie, dbasz tylko o siebie, a przecież ten człowiek, któremu chcemy się zwierzyć i od którego oczekujemy pomocy, też może potrzebować naładować swoje baterie.
No tak, tylko jak my lecimy na pustym baku, mówiąc kolokwialnie, to my tych baterii nie naładujemy, więc jakby cel tej osoby, która się do nas zwraca, i tak nie zostanie zaspokojony, a do tego my jeszcze nadużyjemy siebie tak, że w ogóle pewnie się już całkiem, nawet nie wiem jak to określić, ale kompletnie już pozbędziemy jakichkolwiek sił. No to jest o granicach, to co Ilona powiedziała. Stawianie granic, budowanie swoich granic jest czymś bardzo, bardzo trudnym, tym bardziej, że powiem szczerze, że ja ostatnio rozmawiałam z taką znajomą psycholożką dziecięcą i gdzieś tam żaliła mi się, że też najczęstszym takim problemem, który ona zauważa, jeżeli chodzi o takie młodsze dzieci, to jest to, że rodzice mają problem w ogóle z wyznaczaniem granic też tym dzieciom, czyli tutaj coś się gdzieś troszkę przesuwa, rozmiękcza, zmienia. No też tego nie byliśmy kiedyś nauczeni, że jeżeli ja powiem, słuchaj, ja tobie nie pomogę, to jest okej. Okay. No ale tego się trzeba nauczyć i po prostu jakby inaczej się nie da funkcjonować. Tutaj też jest znowu kwestia taka komunikacyjna, bo jeżeli na przykład my możemy, nie wiem, odpowiemy komuś, kto oczekuje od nas pomocy, że słuchaj, to co mówisz jest dla mnie bardzo ważne. Ty jesteś dla mnie bardzo ważna, ale jestem tak zmęczona, że ja nie jestem w stanie tobie poświęcić uwagi i zaangażowania, ja nie jestem w stanie ci teraz pomóc. Nie dlatego, że ciebie nie lubię, czy nie chcę ci pomóc, bo chcę, ale po prostu nie mam na to siły. No ja nie wierzę w to, żeby tutaj ktoś się obraził, słuchajcie, naprawdę. Zresztą sama stosuję to dosyć często, od pewnego czasu. Kiedyś też tego nie potrafiłam i też tego mnie nikt w szkole nie uczył. No ale to jest to. My nie jesteśmy z tytanu. My mamy swoje też potrzeby, swoje możliwości i przede wszystkim, jeżeli chcemy też wspierać i pomagać innym, to my musimy zacząć od siebie.
I tym zakończymy pierwszą godzinę naszej audycji. Przypomnę, że rozmawiałyśmy tutaj o filmie Dziewczyńskie historie w reżyserii Agi Bożym i o tym, co ten film nam daje i jak możemy się z niego uczyć. I my, i nasze dzieci, i nasi bliscy nastolatkowie dorastający, bo myślę, że to film nie tylko dla dziewczynek, ale też dla chłopców, bo może trochę zmieni ich pogląd na pewne sprawy.